150. dzień wojny przeciw Ukrainie to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, który poruszaliśmy w pierwszej części radiowo-telewizyjnej i teraz do tego tematu wracamy z naszym szacownym gościem. A naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko, witam serdecznie.
Witamy, księże biskupie. No, nie da się ukryć, trzeba powrócić też do tego tematu, trzeba powrócić do tych zagadnień, o których rozmawialiśmy w pierwszej części, gdyż część naszych radiosłuchaczy mogła nie słyszeć tego. Dlatego pierwsze pytanie, które gdzieś od razu się kojarzy, gdzieś od razu się nasuwa. 150 dni to już jest kawałek czasu. To już bez mała pół roku mija tej agresji na Ukrainę. Gdzieś cały czas docierają do nas nowe informacje o agresji, o atakach, o tym wszystkim, co jest zatrważające i mrożące krew w żyłach, ale jednak gdzieś też zaczęliśmy chyba przyzwyczajać się do tych wiadomości, zaczęliśmy gdzieś tam już, okrzepliśmy trochę z tą wojną. Czy tak samo jest również tam u was?
Tutaj też ludzie się przyzwyczaili do wojny, tylko że w innym sensie. Uczymy się żyć w trakcie wojny. Uczymy się żyć z syrenami, które wyją i w nocy, i w dzień, wzywając do schronów przeciwbombowych. Uczymy się żyć, widząc zasieki na drogach, tak zwane posty wojenne. Nie wszystkie drogi są przejezdne. Jest ograniczony ruch przez mosty. Niektóre drogi są zamknięte. Widzimy żołnierzy, którzy jadą na wojnę, zbierają się na placach, organizują potem. Widzimy karetki pogotowia. Całe rzędy tych karetek jadą z frontu, przywożąc rannych żołnierzy. I to jest obraz już codzienny. Dlatego też ludność tych wielkich miast i małych miasteczek tutaj na wschodzie Ukrainy przyzwyczaja się do tego obrazu. Obraz wojny, obraz cierpienia. Widzimy też uchodźców z tych miast, które zostały zajęte, okupowanych miast, jak na przykład Mariupol, Berdiańsk, Melitopol, Tokmak, Hulajpole, Połogi. To są te miasta, które zostały zajęte na południu i ludność cywilna nie może już tam dłużej funkcjonować, dlatego też ciągle ktoś przyjeżdża, chociaż jest to bardzo dla nich trudny czas. Nawet taka wyprawa do Zaporoża to jest wyprawa życia. Nie są pewni, czy dojadą, czy zostaną przepuszczeni przez wszystkie kontrole okupacyjne. Są przypadki, że są zawracani, są przypadki, że są ostrzelani. I to jest ten właśnie obraz, który obserwujemy, którym żyjemy, dlatego że ludzie dzielą się tym, co mają. Polska przyjęła tak wiele osób, też uchodźców z tych terenów, a ci, którzy zostali, przyjmują uchodźców z tych miast, które są okupowane. A więc migracja, uchodźcy, trudności w przemieszczaniu się, godzina policyjna. U nas za 25 minut rozpocznie się godzina policyjna. Nie można się przemieszczać po mieście, nie można jeździć po drogach. Trzeba zatrzymywać się na jakimś konkretnym miejscu, żeby przenocować do rana. i w godzinę policyjną też jest tak zwana świetomaskirowka. To znaczy wszystkie światła muszą być wygaszone, jeżeli jest światło, to okno musi być szczelnie zamknięte, zasłonięte, żeby światło nie wychodziło na zewnątrz, żeby nie dawać wojskom wroga, szczególnie samolotom, możliwości rozpoznania terenu. A więc to są te wszystkie sprawy, do których się przyzwyczaili. Na początku było trudno, a teraz już 5 miesięcy, jutro będzie równo 5 miesięcy, jak rozpoczęła się wojna. I przyzwyczailiśmy się i nawet już nikt nie narzeka, bo wiemy, że trzeba to wszystko przeżyć.
No właśnie, ale przyzwyczajenie to jest też taka, to jest taka cecha ludzi, którzy no rezygnują, bo już stwierdzają, że nie ma co walczyć, przyzwyczajają się do sytuacji, która jest. Czy to rzeczywiście też da się zauważać? Czy zauważa się pośród ludzi, z którymi ksiądz biskup się spotyka, którymi też się opiekuje, no bo tak jak ksiądz biskup mówił, ta pomoc też nieustannie i dociera do was, ale wy sami też jej udzielacie. Czy dostrzega ksiądz biskup wśród ludzi, pośród których żyjecie, że jednak to zrezygnowanie pojawia się gdzieś?
Nawet mogę powiedzieć, że im dłużej to trwa, tym większa jest determinacja. Przyzwyczailiśmy się do tych niewygód, trudnych sytuacji, ale to wszystko to jest takie specyficzne przyzwyczajenie, które jakby nastraja nas jeszcze bardziej do tego, aby zrobić wszystko, by tę wojnę wygrać. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli przegramy, to nic wesołego nas tutaj nie czeka, a nie tylko nas, ale także i wiemy, że okupanci, Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie, tu na wschodniej, pójdą dalej na zachodnią Ukrainę. Jak opanują Ukrainę, to pójdą dalej na zachód. A jeżeli pójdą na zachód, rozpocznie się wojna nuklearna i wtedy nie będzie zwycięzcy. Dlatego też jest wielka determinacja i chociaż przyzwyczajamy się do tych trudnych warunków życia na wojnie, ale jednocześnie wiemy, że trzeba zrobić co do nas należy. A więc wesprzeć żołnierzy, to jest pierwsze zadanie, modlić się za nich. Żołnierze przyjeżdżają z frontu i mówią, że odczuwają modlitwę i różne historie opowiadają. I będą filmy jeszcze ciekawsze niż te amerykańskie z Wietnamu, dlatego że będą pokazywane historie wielkiego działania też Boga. Żołnierze mówią, że są takie sytuacje, kiedy wydaje się, że nikt nie będzie w stanie im pomóc. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawia się zmiana sytuacji. Wróg rezygnuje z jakiegoś tam ataku na jakieś konkretne punkty i idzie w drugim kierunku. Chociaż wydawało się, że zostaną zniszczeni i w tych okopach zostaną zakopani gąsienicami czołgów. Dlatego Bóg działa i żołnierze mówią, w okopach nie ma ateistów, tu nie ma już niewierzących. My mamy każdego dnia tyle przykładów na to, że po pierwsze, że trzeba być gotowym, po drugie, że Bóg działa i najważniejsze, żeby być w rękach Boga. I wtedy nawet śmierć czy zranienie, wiemy, że jest potrzebne, że jest to ofiara też złożona na ołtarzu ojczyzny, obrony Ukrainy, ale i obrony całego świata cywilizowanego. To jest wojna też przeciw cywilizacji śmierci, która wkroczyła na teren Ukrainy, ale ma też ambicje od złego ducha, aby niszczyć dalej Europę i cały świat. Zresztą po rewolucji październikowej tyle zła rozprzestrzeniło się na świecie właśnie z Rosji. tyle obłędu, tyle błędu, tyle tej filozofii przeciwnej życiu, ideologii. I teraz stoimy na tym froncie tutaj, ale jest to wojna, w której uczestniczą wszyscy. Każdy też, kto się modli tutaj u nas blisko frontu, w Polsce, na świecie, jest żołnierzem, który walczy przeciw tej wielkiej armii czerwonej, która chce jeszcze zniszczyć wiele spraw w Europie. I dlatego też to przyzwyczajenie nasze do wojny jest przyzwyczajeniem się do funkcjonowania w bardzo czasami ekstremalnych sytuacjach. A jednocześnie jest właśnie ta determinacja, że musimy wygrać. Innej opcji nie ma.
Mnie się jeszcze rodzi takie pytanie związane z wojskiem, bo ksiądz biskup też o wojsku mówił, a mianowicie u początku wojny bardzo duże wrażenie robiły na wszystkich zdjęcia pokazujące obywateli, zwykłych obywateli, którzy zgłaszali się jako ochotnicy do obrony swojej ojczyzny. Wielu tych, którzy pracowali w Polsce, wielu Ukraińców, którzy pracowali w Polsce, wróciło na Ukrainę właśnie po to, żeby bronić swojej ojczyzny jako ochotnicy. Czy tych ochotników zgłaszających się do wojska dalej jeszcze można zobaczyć?
Tak, tak. Chętnych do wstąpienia do Zbrojnych Sił Ukrainy jest bardzo wiele osób, nawet i kobiety. Bardzo zresztą oficerowie chwalą kobiety, które wstąpiły do wojska, bo mówią, bardzo są zorganizowane. I ciekawa rzecz, że wykazuje się wielką odwagą. Nie boją się. Nie boją się czasami podejść w bardzo trudne miejsce. Czasami jest ranny żołnierz i jest obstrzeliwany z pozycji wroga. I są kobiety, które bardzo szybko i sprytnie potrafią się tam doczołgać i wyciągnąć tego rannego i jakoś tam przywlec w takie miejsce, gdzie można okazać mu pierwszą pomoc i wywieźć potem do szpitala. A więc chętnych jest i jest w tej chwili więcej chętnych niż możliwości. Dlatego, że jeżeli Ukraina otrzyma pomoc w dalszym ciągu tego ciężkiego sprzętu, Stalowa Wola kraby robi i tutaj bardzo żołnierze sobie chwalą te kraby, mówią, że one robią różnicę na linii frontu. Bardzo Rosjanie się boją tych krabów, bo są samobieżne i bardzo precyzyjnie biją. I dlatego też w tej chwili chęć, żeby posłużyć na linii frontu, żeby posłużyć w Zbrojnych Siłach Ukrainy, pojawiła się jeszcze u więcej osób niż na początku. Ciągle powracają ludzie i ostatnim czasem właśnie kobiety zgłaszają się z prośbą, żeby je przyjąć do wojska, że chcą też pomóc żołnierzom, którzy czasami już od 5 miesięcy. Są żołnierze, którzy od samego początku nie przeszli ani jednej rotacji, to znaczy znajdują się na froncie od 24 lutego po dzień dzisiejszy. I wiele osób rozumie tą sytuację, chętnie pójdę, żeby nawet oni mogli na tydzień, na dwa wyskoczyć sobie do domu, czy zrobić w szpitalu jakieś tam oględziny zdrowia.
Wiadomo, klasyk mówił, że to rezerwa, że to właśnie rezerwiści, że tak powiem, wygrywają wojnę, więc dobrze, że są ci, którzy chcą cały czas zgłaszać się i chcą walczyć. Ta walka wygląda, jakby to powiedzieć, na różnych poziomach, bo ksiądz biskup też mówił o tej takiej pomocy, która dzieje się na miejscu. W tych miejscach, miejscowościach większych, w miastach, miejscowościach większych, mniejszych jest bardzo wielu ludzi, którzy którzy zostali na miejscu i którzy też oczekują, potrzebują pomocy, no bo jednak ta infrastruktura nie działa w normalny sposób, są te przerwy. Jak wygląda to życie takie codzienne? Takie kwestie typu, nie wiem, dostęp do wody, dostęp do prądu, dostęp do żywności, czy chociażby, nie wiem, no teraz są wakacje, więc edukacja nie, ale takie podstawowe, chociażby ośrodki zdrowia, to wszystko, co na co dzień człowiekowi jest potrzebne.
W tych dużych miastach, tak jak w Zaporożu, to mniej więcej jest to opanowane dobrze, ale te mniejsze miejscowości i te, które leżą bezpośrednio przy linii frontu, są to miejscowości, które nie zawsze gwarantują dostęp do wody, nie zawsze jest prąd, dlatego że okupanci strzelają pociskami po infrastrukturze, a więc linie energetyczne, kolej, dworce autobusowe, szpitale. I dlatego też są wielkie szkody wyrządzone i to powoduje, że trudno jest od razu odbudować, dlatego że w stanie wojny i sprzęt jest zajęty i przede wszystkim obsługą wojska i nie zawsze jest możliwość do takiej miejscowości dojechać ciężkim sprzętem. Tam ewentualnie żołnierze próbują swoimi siłami coś tam naprawić, ale to wszystko mimo wszystko funkcjonuje, dlatego że ludzie rozumieją, no nie ma wody, może jutro nie być wody, trzeba sobie nabrać, żeby było do picia, do umycia się. Są miejscowości, gdzie zostały zbombardowane wodociągi, dlatego ludzie bardzo oszczędzają wojnę wodę. W Mariupolu, pamiętam te pierwsze miesiące do kapitulacji, tam było bardzo trudno znaleźć wodę. Wiele osób zmarło z braku wody. Ludzie pili nawet z kałuży, modlili się o deszcz czy o śnieg, i żeby można było w kałuży nabrać wody. Ale ludzie są mocni. Człowiek czasami nawet sam sobie nie zdaje sprawy, ile może wytrzymać. Czasami jak słyszymy jakąś historię, nam się wydaje, pewnie ja bym tak nie mógł. Człowiek jak się znajduje w bardzo trudnej sytuacji, to bardzo wiele może, on się spina tak wewnętrznie i jest gotów na wielkie wyrzeczenia. Jesteśmy świadkami tego wszystkiego i jak ludzie bardzo cierpliwie znoszą te niedogodności i staramy się też pomagać. Jest wielka solidarność też tutaj. Tak jak Polska przyjęła wiele osób z Ukrainy, miliony, tak tutaj widzę, jak ludzie są gotowi dzielić się z tymi, którym jest jeszcze gorzej niż nam, którzy przybyli z tych miasteczek czy wiosek do nas, do Zaporoża. I jest wielka solidarność, że jakiś tam przedsiębiorca ma malutką piekarnię i chleb piecze. Do nas przychodzi mąka z Polski i ze Słowacji. Dajemy mąkę, cukier, drożdże przyszły. I pieką chleb, rozwożą. Bracia Albertyni w Zaporożu wydają też żywność. Pieką chleb u siebie, dlatego że kupić chleb jest teraz dużej ilości nie można, dlatego że nie nadążają piec, dlatego że pewne piekarnie zostały obstrzelane i dlatego też możliwości tych piekarni, które zostały, są mniejsze niż popyt. To powoduje, że trzeba własnymi siłami, kto może, to piecze, dzieli się z innymi, bracia pieką i dzielą potem chleb na trzy części, bo przychodzi do nich już ponad 1000 osób za posiłkiem, żeby coś zjeść i wziąć też do domu. Ale jest ta wielka właśnie solidarność, która powoduje to, że ludzie stali się jeszcze bliżsi jeden do drugiego. Ta wojna nas jeszcze bardziej scaliła, uczyniła nas taką wielką rodziną. Wiemy, że albo przetrwamy wszyscy, a jak się nie będziemy razem trzymać i wspierać, no to okupant sobie z nami poradzi. Jeżeli będzie egoizm, jeżeli ja będę tylko dbał o siebie i będę chleba kawałek trzymał tylko dla siebie, no to jutro przyjdzie i na mnie kolej. Dlatego ja muszę dbać o wszystkich. I widać gołym okiem to wielkie takie otwarcie serc i przeżywanie jeden za drugiego. Śledzimy, co się dzieje w sąsiedniej miejscowości. Staramy się jakoś po cichu, żeby niewidocznie dla wroga przemycić nawet do tych miejscowości, które są już po stronie okupanta, żeby przemycić tam leki, żywność, żeby tym ludziom, którym tam nie ma sklepów, nie ma dostaw żywności, dlatego różnymi sposobami organizujemy przekazanie pomocy z tego terytorium do miejscowości, które są okupowane.
Ksiądz biskup mówi o takiej niesamowitej solidarności, która się pojawiła między ludźmi, która się zrodziła gdzieś tam w tej sytuacji kryzysowej, ale my też możemy sobie z mediów przypomnieć widoki no, tych, którzy chcieli wykorzystać ten zamęt, chcieli wykorzystać ten moment chaosu, chcieli wykorzystać to, że wiele domów zostało pozbawionych chociażby opieki, właściciele wyjechali w obawie przed swoim życiem, różnego rodzaju szabrowników czy złodziei, którzy chcieli wykorzystać ten czas i też widzieliśmy pewnego rodzaju samosądy czy jakieś tam prewencyjne wręcz zachowania ludności miejscowej. Czy te takie ekstremalne, no złe przypadki wśród mieszkańców się skończyły, czy one gdzieś tam mimo wszystko cały czas są obecne?
Mniej jest tych przypadków, dlatego że tak zwani maroderzy, którzy wchodzą, na przykład widzą, że w domu nikt nie mieszka, rodzina wyjechała i oni wchodzą, żeby szabrować i wtedy sąsiedzi wzywają policję, czy sami łapią gościa i dostaje po skórze batów kilka, sami go troszkę tam w tym porządku, a milicja resztę zrobi, to znaczy teraz ze strachu przed ewentualnym takim schwytaniem już jest mniej takich przypadków, ale się jeszcze trafiają. A co, i to jest wielka kara, potem są karani mocno za coś takiego, dlatego że w czasie wojny maroderstwo jest wielkim przestępstwem. Próba wzbogacenia się czyimś kosztem, oszukania w czasie wojny, kiedy mamy być solidarni, kiedy mamy się bronić nawzajem, to naruszenie tej zasady solidarności i obrony jest karalne i dlatego też policja bardzo konkretnie tutaj działa, bardzo szybko przyjeżdżają i są specjalne służby, które potem takich delikwentów starają się odpowiednio ukarać. I żeby nawet odstraszyć ewentualnych amatorów takiej łatwej zdobyczy. I dlatego jest mniej tego. Na początku rzeczywiście były takie przypadki i sporo ich było. Pamiętam też w Mariupolu, klasztor ojców Paulinów, jak został opuszczony przez nich, pocisk wybuchł, wybił szyby w klasztorze i wtedy weszli maroderzy, szabrownicy, poprzewracali, pozabierali, co się dało. Potem po nich wszedł policjant, który tam blisko mieszkał i zobaczył, że jacyś ludzie chodzą i wszedł on także. Znalazł mszał, bardzo gruba, duża księga do odprawiania mszy świętej i przywiózł mi do Zaporoża, bo mówi, tylko to zostało. Potem ten klasztor był zajęty przez okupantów, zrobili sobie siedzibę Donieckiej Ludowej Republiki, ale po interwencji Watykanu wycofali się stamtąd i teraz ten klasztor stoi. Ale to pokazuje nam, że każdy człowiek, który robi coś złego, on wspomaga okupanta. Strach wspomaga okupanta. Jeżeli my się boimy, ten strach nas paraliżuje, to on jest na rękę okupantom, dlatego że oni oczekują, zresztą cała ich propaganda i to ostrzeliwanie chcieliby przestraszyć, żeby społeczeństwo się przestraszyło, żeby ludzie ewakuowali się jak najszybciej, żeby nawet nie było komu bronić tych miast i miejscowości, które tu zostały jeszcze na wschodzie po lewym brzegu Dniepra. I dlatego też strach jest też sojusznikiem okupanta, agresora. Tak samo jak i złodziej, on wydaje mu się, że on dla siebie coś tam ukradł, ale tak naprawdę on zadziałał na korzyść okupanta i dlatego też wszelkie przejawy niesprawiedliwości, zła wyrządzonego bliskim, to jest na rękę temu, kto rozpętał wojnę i dlatego też społeczeństwo w tej chwili formuje się i to jest też taka formacja ludzi, że zło jest złem i wojna nam pokazuje, że musi być bardzo wyraźna granica, taka polaryzacja, po jakiej stronie ja stoję, jaką pozycję ja zajmuję, czy rzeczywiście działam dla sprawiedliwości, dla prawdy, ażeby pokonać zło, czy też jestem nawet czasami nieświadomym sojusznikiem i współpracownikiem ludzi, którzy napadli na nasz kraj i których mottem jest zniszczenie i uciemiężenie ludności.
No właśnie to jest też to, o czym żeśmy rozmawiali w pierwszej części naszej audycji, w tej części radiowo-telewizyjnej, a mianowicie, że ten czas dla tych, którzy chcą go odczytać, tak, którzy chcą w nim widzieć coś więcej, jest rzeczywiście czasem takich swoistych rekolekcji, takiego swoistego wejścia w głąb siebie i szukania tak naprawdę pewnych fundamentów i wartości, którymi się w życiu kierujemy.
Tak, czasami pamiętam, ktoś mówił, że jak chcesz poznać człowieka, to pojedź z nim na pielgrzymkę czy na jakiś wyjazd, bo droga ma zawsze swoje takie trudne momenty, próby i ona pokazuje, kim kto jest. Ludzie się otwierają, pokazują swoje pazurki, charaktery, kiedy im coś tam doskwiera, kiedy jakaś niewygoda, kiedy myślą już tylko o sobie, a wojna jeszcze bardziej, wszystkie moje niedoskonałości, moje strachy, moje lęki, wszystko, co było zakamuflowane pod jakimś tam przykryciem, że ja jestem taki czacy i wszystko gra. Wojna to wszystko obnaża i pokazuje, że jestem kupa dziada, ja się boję wszystkiego, że nie mogę sobie poradzić nawet sam ze sobą, że jestem egoistą, że ja tak naprawdę tylko teoretycznie mówię, że ja tam przeżywam za innych, że kocham bliskich i miłość bliźniego jak siebie samego. I to można wszystko ładnie znać jak katechizm na pamięć, ale wojna nam pokazuje, że ile trzeba jeszcze zrobić w tym kierunku, żeby się uwolnić od wszystkiego, co przeszkadza mi. To moje człowieczeństwo jest jeszcze tak bardzo niesformowane, że jestem takim dobrym teoretykiem, ale jeszcze trzeba bardzo dużo pracy nad sobą, pokonać te różne demony, które siedzą gdzieś tam we mnie i one w czasie wojny wyłażą. Wyłażą i ludzie to widzą i ci, którzy rzeczywiście chcą rozpoznać, czy zostali zmuszeni do tego, żeby znaleźć sens życia, rozpoznać sens życia w swoim życiu, muszą teraz zrobić konkretną drogę. To jest właśnie droga nawrócenia. Ja widzę swoje słabości, swoje niedoskonałości, które obnażyła wojna i muszę z tym coś zrobić. Albo gdzieś tam zdziadzieję już całkiem z tymi swoimi słabościami, albo się biorę w garść i idę do przodu. Proszę Pana Jezusa codziennie o odwagę, żebym się nie bał o swoją skórę, ale żebym się bał o swoją duszę, o honor, żeby Bóg rzeczywiście był na pierwszym miejscu. Ta wojna bardzo dużo pokazała. Nawet niektórzy z naszych parafian powyjeżdżali nawet i teraz wracają. Ogon pod siebie, bo wiedzą, że wyjechali nie zawsze w sposób bardzo ładny. I teraz trzeba zabrać się za siebie i wreszcie wypracować taką życiową pozycję. A więc te rekolekcje wojenne, one niejednemu już otworzyły oczy na to, nad czym ja mam popracować, że tyle we mnie jest jeszcze tego, co się nie podoba Panu Bogu i co też mi przeszkadza. Mi się wydawało, że to nie problem, że mój charakter, że te różne takie upodobania, jakie sobie ich się wytłumaczyło zawsze, a no bo ja taki jestem. Nie, to ja, ale ja nie mogę taki być dalej. Ja muszę się zmienić. Ta wojna wyzwala w nas taką reakcję, że ja muszę coś z sobą zrobić. Ja muszę się wreszcie uformować. I dlatego to jest też zadanie dla spowiedników. I dla mnie, jak dla penitenta, ja idę i się spowiadam w kontekście wojny. Co mi wojna otworzyła? W czym ja jestem jeszcze słaby? Ale też dla spowiedników, którzy mają pomóc penitentom zobaczyć, że ta wojna to nie jest coś, na co trzeba patrzeć w kategoriach tylko jakiegoś zła, ale że Bóg właśnie w tych trudnych warunkach chce mi pomóc, chce mnie z czegoś wyzwolić, z czegoś, co się działo we mnie i do czego ja nawet się nie przyznawałem sam przed sobą, że mam pewne lęki, że mam wartości nieuszeregowane tak jak trzeba.
No właśnie, księże biskupie, bo ksiądz mówi o tym, że wojna może być drogą do takiego stawania się lepszym, do takiego, użyjmy gdzieś tego sformułowania, jakimś takim darem Pana Boga, paradoksalnie i jakby to powiedzieć, dobrze rozumiejąc to sformułowanie, w którym ludzie mogą odnaleźć chociażby tyle dobra, ile się przy okazji tej masy zła dzieje. Czyli właśnie to, o czym ksiądz biskup mówił, otwarcie serc, przemiana tych serc, doświadczenie obecności drugiego człowieka, doświadczenie bezinteresownej miłości. To wszystko się dzieje i jest niesamowitym taką rzeczywistością otwierającą oczy i serca. Ale przecież wielu mówiło, że ta wojna jest karą. Wielu mówiło, że to Bóg zsyła karę. Czy są jeszcze ludzie, którzy w taki sposób patrzą na wojnę tam właśnie w Zaporożu?
Ja myślę, że wszędzie są tacy ludzie i w Zaporożu też jeszcze są, którzy upraszczają sprawę, że jak coś nie tak, to Pan Bóg zsyła karę, Pan Bóg nas karze. Ja często mówię w rozmowach, że nasz grzech nas karze. To my spowodowaliśmy wojnę. To ja moim ciężkim grzechem zrobiłem bardzo wielką bombę, pocisk bardzo mocny, który uderzył w blok i zniszczył kilka mieszkań i pozbawił życia kilka osób. To jest, każda bomba to jest mój grzech. Mały grzech to jest taka kula, która trafiła gdzieś żołnierza w nogę i musi zostać odwieziony do szpitala operacyjnie ta kula ma być usunięta, ale on jego boli i on nie od razu może wrócić na linię frontu. A więc my naszymi grzechami zebraliśmy arsenał dla wojny. Zły duch, on sobie znalazł człowieka, grupę ludzi w Moskwie, którzy wypełniają jego wolę, ale arsenał myśmy przygotowali naszymi grzechami. Pamiętam kiedyś opowieść taką z Bałkanów. Na Bałkanach w jednej miejscowości ludzie wybudowali kościół. Tam była bardzo biedna miejscowość, długo nie mieli tego kościoła. Potem zaczęli wyjeżdżać do pracy do Niemiec i poprzywozili tego grosiwa z Niemiec trochę i wybudowali kościółek ładny. Bardzo się cieszyli, otrzymali kapłana i zaczęła się wojna w 91 na Bałkanach. I po kilku miesiącach tej wojny pocisk wpadł, przyleciał do tej miejscowości i uderzył w ten kościół i na miejscu kościoła kupa gruzu. No i ludzie wyszli i mówią, jak strasznie, to myśmy tyle się tu starali, to myśmy tyle pracy i oszczędności wszystko, żebyśmy mieli ten kościół, jaka wielka kara. A kapłan, który był tam, ten proboszcz mówi, jeden nasz ciężki grzech robi większe spustoszenie niż o ten pocisk, który nam zniszczył ten nasz kościółek, bo my kościółek z pomocą Bożą jeszcze odbudujemy, a grzech ciężki robi jeszcze większe zniszczenie. To znaczy, jeśli chodzi o tą karę, to właśnie nasze grzechy. Bóg nie chce wojny. Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg ciągle nas broni przed wszelkim złem. Nasz grzech nas niszczy, dlatego Bóg mówi, nie grzesz, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Znaczy, nie rób sobie szkody, sam sobie robisz szkodę. Dlatego Bóg mówił, nie rób, bo sobie zaszkodzisz. Każde przykazanie jest przeżywaniem boskiego serca, żeby nam gorzej się nie stało. I dlatego też wojna to jest już takie apogeum tego zła nagromadzonego w ludzkich sercach, które powoduje wojnę. I dlatego też tak Jan Paweł II, święty nasz, tak nie lubił wojny, bo wiedział, że ona niszczy wszystko, co jest cenne i sami tą wojnę sobie organizujemy. I dlatego też, zresztą jak czytamy Stary Testament, historię Izraela, jak Izrael nagrzeszył, to Pan Bóg dopuszczał, a można powiedzieć nie tyle dopuszczał, co nie mógł już nic zrobić, dlatego że ludzie swoimi grzechami nie pozwalają Bogu działać. Ja grzeszę, no to jakby zamykam drzwi dla Boga i Bóg chce mi pomóc, a ja się zamknąłem przed Nim i zaczynam się niszczyć. Bóg chce mnie uratować, a ja Mu nie pozwalam. I dlatego też Izraelici doświadczali takie, dlatego że Bóg chciał im pomóc, a oni sobie nie pozwolili pomóc. Nie pozwolili, dlatego że grzech opanował ich serca, tak obrażali Pana Boga, taki mur wystawili między sobą a Bogiem, że Pan Bóg, który dał nam wolną wolę, już musiał czekać, aż sami coś zrobimy, aż sami zobaczymy, że nie możemy się od Boga odgradzać murem naszych grzechów. Dlatego to, co obserwujemy w Ukrainie, to jest właśnie skutek grzechów wszystkich ludzi. I teraz, jeżeli się nie nawrócimy wszyscy, i my tu w Ukrainie, i Rosjanie, i na całym świecie, to jest tylko początek. Ta wojna może się skończyć, a może to być tylko etiuda do strasznych działań. Kiedyś Einstein powiedział, że ktoś go spytał, chociaż on w wielu momentach mi się nie podoba jego podejście, ale tutaj powiedział taką ciekawą rzecz, że ktoś go spytał, jak będzie wyglądać trzecia wojna, a on powiedział, że nie wiem, jak będzie trzecia wojna, ale wiem, że na czwartej wojnie będą ludzie walczyć maczugami. A więc jeżeli pójdzie eskalacja teraz, jeżeli nie zatrzymamy naszym osobistym nawróceniem, naszą modlitwą, jeżeli nie zatrzymamy tych działań wojennych na tym stadium, tu na terenie Ukrainy, to będą kolejne fronty, a te kolejne fronty to jest zawsze niebezpieczeństwo rozpoczęcia nuklearnej wojny. I dlatego też tutaj nie tylko dyplomacja, nie tylko debaty międzynarodowe, które są bardzo potrzebne, ale modlitwa. Ja muszę wiedzieć, że moja osobista modlitwa to jest wkład. Moje osobiste nawrócenie to jest wkład w zakończenie tej wojny. Matka Boska w Medjugorje już kilkakrotnie podkreślała, że modlitwą i postem można zatrzymać nawet wojnę. Zresztą w Jugosławii byłej, teraz w tych krajach, jak się tam jedzie, to ludzie mówią, ile doświadczyli cudownych wydarzeń, że dzięki modlitwie i postom zostali ocaleni, zostały ocalone ich miejscowości, ich wspólnoty. Bóg działa i narobiliśmy naszymi grzechami wiele zła. Ja myślę, że najgorsze to, co w tej chwili jest, bo ludzie grzeszyli od Adama i Ewy, ale zawsze było tak, że zgrzeszyłem, wiem, że zrobiłem źle, idę do spowiedzi jak najszybciej, staram się nawrócić. Wiem, że jestem słaby, nie jestem mocny, ale liczę na moc Boga. Doczekaliśmy takich dziwnych czasów, że nawet w parlamentach próbują zrobić grzech jak coś, na co ja mam prawo. A więc już ja mam prawo zabić, człowieka najbardziej bezbronnego, a więc w łonie matki mam prawo zabić człowieka starego, który jest niedołężny przez eutanazję. Ja mam prawo się zastanawiać, czy ja jestem mężczyzną, czy kobietą. Cała tu seria grzechów, którymi strasznie Pana Boga, naszego Stwórcę, obrażamy. I ja mam na to prawo. O, tu jest o to, że ja mam prawo to zrobić. Ja mam prawo zgrzeszyć. A więc tym chyba najbardziej Pana Boga obrażamy. I to jest to największe niebezpieczeństwo, które czyha na nas, że to ja sobie sam wytworzyłem prawo, że ja mogę. To jest moje prawo. I ja zgrzeszyłem jako słaby człowiek, ale to nie jest prawo. Ja się wstydzę sam przed sobą. I trzeba nam wrócić do tego. Ja myślę, że dopóki pewne kraje zachodnie, które w parlamencie zatwierdziły właśnie to, że ja mam prawo zrobić taką straszną rzecz, że ja jestem wolny, że ja też mogę sobie zabić dziecko, bo mi jest niepotrzebne, no to tutaj sami sobie organizujemy życie tak trudne, jakiego namiastkę na razie mamy w Ukrainie, dlatego że ta wojna jest tylko początkiem. Jak się nie nawrócimy, będzie jeszcze wiele zła i jeszcze trudniejsza sytuacja, ale już nie tylko na Ukrainie, ale w świecie.
No, Matka Teresa z Kalkuty, święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, bo przecież jeśli matka może zabić własne dziecko, czymże jest dla mnie zabić ciebie albo dla ciebie zabić mnie? Jeśli zgodzimy się, iż matka może zabić nawet własne dziecko, jak możemy mówić innym ludziom, aby nie zabijali jedni drugich? No, to rzeczywiście jest potwierdzenie dla słów księdza biskupa, który właśnie mówi o tym, że no, prawdę mówiąc, ja jestem bardzo poruszony tymi słowami księdza biskupa, tą interpretacją wojny, która ma miejsce na Ukrainie i rzeczywiście takim pierwszym uderzeniem się w pierś, to znaczy, że ja jestem winny temu wszystkiemu, co się dzieje, bo to mój grzech sprowadza na świat to zło i to mój grzech sprawia, że inni ludzie też w tym złu trwają i w nim wzrastają. No to jest rzeczywiście niesamowite. Księże biskupie, bardzo dziękuję. Tutaj postawimy przecinek, zrobimy króciutką chwilę przerwy po to, żeby nawet łyka wody zrobić, żeby można było chwileczkę odpocząć.
I dopiero co się napiłem.
No proszę. Ale... No i dobrze, to zrobimy chwileczkę, księże biskupie, przerwy i za chwilę wracamy. Przypomnę, 150. dzień wojny przeciw Ukrainie to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie.
O pokój, pokój. Modlę się o życie, które cudem jest, o oddech Twój spokojny sen, o miłość, co na każdy dzień. O pokój, pokój, módlmy się, on kruchy tak, gdy broni szczęk. Nienawiść kładzie jemu kres, zachłanność ten największy grzech.
Jeśli nawet, jeśli tak, ktoś inną wiarę w sercu ma, to uwierz, uwierz, że Twój Bóg jest wielki i wybacza mu. Gdzieś czai się diabelskie zło, co żywi ogniem się i krwią. Nie nakarm go, nie nakarm go, powstrzymaj je modlitwą tą. O pokój, o pokój, o pokój, módlmy się.
Patrz, dzieci matką rodzą się, synowie rosną ojcom swym. Ktoś chce w ich życie koszmar wpleść, nie pozwól, wśród nich jest Twój Syn.
I córki nasze, Jego wnuk, och, stary mędrzec, on to wie. Jak może być okrutny wróg, żarliwym szeptem modli się.
Bogaty chce bogatszym być, tak łatwo jest podpalić ląd. Człowieku, pozwól innym żyć, ten jeden świat, jedyny dom.
Gdzieś czai się diabelskie zło, co żywi ogniem się i krwią. Nie nakarm go, nie nakarm go,
nie lękaj.
To 50. dzień wojny przeciw Ukrainie. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. 1500 ponad kilometrów od nas jest ksiądz biskup, ale możemy z nim rozmawiać dzięki współczesnej technice. Księże biskupie, ja mam pytanie, no bo ksiądz biskup przepięknie powiedział o tej perspektywie nawrócenia, o tej perspektywie grzechu, o wojnie, która staje się wielkimi rekolekcjami dla was tam będących na Ukrainie, ale myślę, że też dla nas, i to też jest taki bardzo duży sprawdzian i pytanie dla tych wszystkich, którzy siedzą przed telewizorami, przed internetem i patrzą na kolejne newsy, na kolejne wydarzenia, doniesienia prasowe, które przychodzą i mówią o kolejnych rakietach, kolejnych bombach spadających na domy. Natomiast mnie się rodzi takie pytanie z perspektywy waszej, szczególnie z perspektywy duszpasterzy, którzy tam jesteście, kapłani, siostry zakonne. Przecież przychodzą do was ludzie, którzy w mgnieniu oka stracili wszystko, którzy utracili swoich bliskich. Wracają z wojny ci, którzy mają no już nie do odratowania tak naprawdę psychikę w wielu momentach, dotkniętą tymi no, niesamowitymi traumami, niesamowitymi przeżyciami. W jaki sposób wy też sobie z tym radzicie, bo wiadomo, że no, musicie w pewnym sensie nieść też taką, oprócz tej kromki chleba wyciągniętej dla drugiego człowieka, też musicie być dla nich takim wsparciem duchowym, dla tych, którzy utracili majątki, dla tych, którzy utracili bliskich, dla tych, którzy nie wiedzą, co robić dalej.
Tak, ja patrzę, jak nasi duchowni, moi bracia, kapłani, siostry zakonne, z jakim poświęceniem niosą pomoc wszelaką, przede wszystkim duchową, ale i materialną. Jadą, rozwożą tam, jak się zaczęła wojna, transporty humanitarne pojawiły się troszkę później, ale te pierwsze dni to ludzie nasi oddawali wszystko, co to miał, żeby ulżyć tym, którzy w mgnieniu zostali pozbawieni pewnych rzeczy, takich jak swoje łóżko, jak mieszkanie, jak bez odzieży wyskoczyli, dom spalony. A więc rzeczywiście ta wojna też pokazuje, ile dobroci jest w nas i też pokazuje, jak nasi duchowni, rzeczywiście siostry zakonne, kapłani, którzy przyjechali tutaj, oni żyją dla tych ludzi. Przywożą z Polski, tam starają się tych chorych, odwiedzają, przynoszą im. Czasami jest tak, że sam nie zje, ale patrzy, żeby coś zanieść choremu. Ja tych obrazów widzę masę i to jest takie bardzo budujące, a jednocześnie to wielkie przeżywanie, żebyśmy rzeczywiście nie przegrali tej sytuacji w sensie duchowym. Ja widzę, jak kapłani ładnie potrafią tłumaczyć, że trzeba to wszystko przyjąć, przeżyć, bo jeżeli będziemy tylko przeklinać wroga, w tych pierwszych dniach pojawiły się bigboardy, wielkie plansze reklamowe, które służyły tam reklamowaniu tam samochodów, sprzętu, jakichś produktów, a potem jacyś w cudzysłowie mędrcy przekleństwa na ruskich tam. I od razuśmy odczuwali, że to jest nie to. Tym wroga nie pokonamy, przeklinając go. Zło dobrem zwycięża. Zła złem, bo przekleństwo jest złem konkretnym. My tak nie zwyciężymy. Ja widzę też, jaki tu jest też front do działania, żeby tych ludzi wyzwalać od nienawiści, od złości. I jednocześnie przypominać o skutkach grzechów, że mój też grzech ma konkretne skutki. Jeżeli ja sobie pozwolę nawet przekleństwo jakieś powiedzieć, to przekleństwo działa. I potem są skutki tego grzechu. Ładnie to kiedyś święty Ignacy Loyola mówił, że mój każdy grzech niesie skutek. Ten skutek odczuwam ja jako grzesznik, który zrobiłem ten grzech. Odczuwać go będą moi bliscy, ci, kto się znajduje najbliżej mnie, wspólnota, cały rodzaj ludzki, bo jesteśmy jedną rodziną, nawet przyroda i ta ożywiona i nieożywiona flora i fauna, ale nawet i kosmos, Ignacy Loyola mówi, nawet kosmos odczuwa skutek mojego grzechu. A więc mamy tu wielkie działanie, żeby powiedzieć naszym wiernym, którzy cierpią z powodu tej wojny, że złem się nie wyzwolimy, że złem naszym przekleństwem, złym życzeniem potęgujemy siłę wroga, że wróg będzie jeszcze mocniejszy, jeżeli ja go będę przeklinał. Bo to się zaczęło w 14 roku, że były takie modne, że kto nie przeklina Putina, to jest po jego stronie. I tam kleli, na czym świat stoi, na niego. A zły duch tylko się z tego cieszył, bo on jeszcze bardziej wzmocnił złe struktury, które wywołały tą wojnę. I dlatego też naszym działaniem, można powiedzieć, że w tej chwili nawet priorytetem jest aby człowieka uwolnić od nienawiści, od chęci przekleństwa, chęci zemsty. Często mówią, a żeby tam te ruskie w piekle się smażyli. Nikomu, nawet ruskim, nie wolno życzyć piekła, dlatego że człowiek, który chociażby raz w życiu się zastanowił, czym jest piekło, to nawet najstraszniejszemu wrogowi życzyć tego nie będzie. Dlatego takim dla nas priorytetem jest pomóc ludziom wyzwolić się z tej złości, nienawiści, z przekleństwa, dlatego że to niszczy przede wszystkim nas i potęguje siłę złego, który próbuje zniszczyć Ukrainę. Dlatego też wielkie jest pole do działania i tutaj na tym polu działania jesteśmy wszyscy. I w Polsce, i na całym świecie. Kto się modli, kto pokutuje, bo za skutki grzechów zostają zmazane naszą pokutą. Ja zgrzeszyłem, potem idę do spowiedzi, Pan Bóg mi grzech przebaczył, ale jest jeszcze skutek grzechu. To jest tak, jak mama zostawiła dziecko w domu i ja mówi, idę do sklepu na 5 minut, ale tu bądź grzeczny, nic tu złego nie rób, a ja zaraz wrócę, to ci cukierka przyniosę. A dziecko, jak to dziecko rozbiło telewizor, talerze, tam jeszcze coś go napadło. Matka wraca, patrzy, tu narobione bardzo, są duże szkody. Dziecko nagle oprzytomniało i mówi, mamo, przebacz mi, coś mi w głowę strzeliło i zrobiłem takie rzeczy. Ja ci przebaczam, a więc jest przebaczenie w spowiedzi, ale telewizora nie ma, talerzy nie ma, są skutki grzechu i dlatego bardzo też jest potrzebna nasza pokuta. I każdy, kto pokutuje, różne są formy pokuty, modlitewne, wstrzemięźliwość. I człowiek, który pokutuje w Polsce, w innym kraju, my tutaj przyczyniamy się do zgładzenia skutków grzechu. Też zatrzymujemy wojnę i uwalniamy się od złego. Są dusze, które nagrzeszyły, wyspowiadały się i przez pokutę osiągnęły takie oczyszczenie, że po śmierci nawet na obejrzenie czyśćca nie mają takiej możliwości, żeby czyśćce zobaczyć, bo od razu idą oczyszczeni do nieba. Dlatego też wielka pokuta jest potrzebna, też jako walka ze złem wojny, dlatego że wojna niszczy wszystkie sfery życia, a pokuta odbudowuje. Dlatego też świat musi zacząć też pokutować, tak w dosłownym tego słowa znaczeniu. I musimy polubić pokutę, bo to jest nasze oczyszczenie. I można ofiarować za zatrzymanie wojny, żeby nasza pokuta, którą czynimy, powstrzymała te wszystkie ataki. I wtedy jesteśmy żołnierzami z pierwszej linii frontu, tak samo jak ci, którzy dzisiaj stoją tam na południe od Zaporoża w stronę Melitopola, bronią naszego miasta i giną. I my tutaj rozmawiamy sobie na antenie Radio Maria, a w tej chwili jadą karetki pogotowia, wiozą rannych żołnierzy. I tak ktoś, kto się dzisiaj powstrzyma od pewnych rzeczy, które niosą tylko zadowolenie, a nie są konieczne do życia, pomaga tym żołnierzom. Może któryś z nich został zraniony tak, że wylezie z tego, zostanie zoperowany i będzie jeszcze wróci na front i potem do swojej rodziny. Dzięki Twojej modlitwie, Twojej pokucie. Wielką moc ma pokuta, post, modlitwa i ona powstrzymuje i ratuje, powstrzymuje wojnę i ratuje ludzkie życie duchowe.
Księże biskupie, no to jest niesamowite to, co ksiądz biskup mówi. Wydawałoby się, że takie oczywiste rzeczy, ale jednak no, dzisiaj w tym kontekście słuchać czegoś takiego, to naprawdę jest niecodzienne. Tym bardziej, że w wielu momentach staramy się zastosować bardzo proste takie recepty i bardzo proste metody. Słyszymy wojna, słyszymy konieczność pomocy, więc pakujemy konserwy, pakujemy środki czystości, pakujemy lekarstwa i wysyłamy je na Ukrainę i to na pewno jest ważne i to na pewno jest potrzebne, ale rzeczywiście to, co ksiądz biskup mówi, jest no niesamowite dla mnie. Natomiast ja mam pytanie, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie pytanie osobiste. Księże biskupie, bo no, ksiądz biskup jest tam i jako pasterz też jest odpowiedzialny. Trzeba tej siły mieć w sobie dużo więcej niż wszyscy pozostali, żeby gdzieś tam tym ludziom pomagać, żeby gdzieś być dla nich tym właśnie pasterzem i przewodnikiem. Czy ksiądz biskup miał takie momenty przez te 5 miesięcy, przez te 150 dni, kiedy rzeczywiście stawał przed Najświętszym Sakramentem i mówił, nie daję rady?
Modlitwa jest, często robimy wystawienie Najświętszego Sakramentu. Najczęściej mówię, Panie Jezu, możesz tylko Ty to załatwić. Ja naprawdę już nie wiem, jak będzie lepiej. Moich sił tutaj już nie będzie dostatecznie dużo, żeby cokolwiek zdziałać, ale ty możesz wszystko. Myślę, że pomogła mi w tym lektura, którą jeszcze do wojny miałem okazję prześledzić, ojca Dolindo, który mówi, ty się tym zajmij. I jakoś tak tuż przed wojną, po tej lekturze, rzeczywiście w tych bardzo trudnych sytuacjach, kiedy czasami się wydaje, no, że nie ma szans, żebym coś wymyślił. Nie mam szans, żebym mógł w czymś pomóc. Nie umiem, nie mam możliwości takich. Człowiek jest zraniony i jakoś mu coś wytłumaczyć jest trudno. Panie Jezu, ale Ty możesz. Ja mogę być tu przed Tobą. Ja mogę odprawić drogę krzyżową, ja mogę pomodlić się na różańcu. Staram się od wielu lat modlić, to nie wypada się chwalić, ale ja myślę, że dzisiaj sobota, Dzień Matki Boskiej, to trzeba się trochę pochwalić. Staram się cały różaniec, 4 części codziennie znaleźć czas, żeby było już od wielu lat. Nie przepuściłem i myślę, że Maria wyprasza łaskę, że w takie trudne momenty, kiedy ja jako człowiek nie daję rady, bo to nas wszystkich przerasta, ale nie przerasta Pana Boga. On wszystko może. Nawet to, o czym mówiliśmy dzisiaj w pierwszej części, Bóg potrafi nawet ze zła wyprowadzić dobro. Nawet z takiego strasznego zła, jakim jest wojna, Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Tylko nasze zadanie to zło mu przynieść. Wtedy Bóg może zadziałać, jak ja mu przyniosę zło. Mój grzech, moje słabości, moje złe nawyki, mój byle jaki charakter. To wszystko, co Panu Bogu się nie podoba w moim sposobie myślenia, patrzenia, mówienia, zachowania się, to wszystko ja mu przynoszę. I wtedy dopiero Pan Bóg może z tego wyprowadzić zło. Przynoszę w pokorze mego serca, Panie Boże, ja taki jestem. To, co dobrego udało mi się zrobić, ja wiem, że to jest od Ciebie. Moje jest co? Mój jest grzech, moje jest głupie zachowanie, moja głupota, moje wszystkie grzechy. No to ja na to jestem zdolny, żeby to zrobić, ale to dzisiaj przynoszę Tobie. I Ty się z tym zajmij. I Bóg potrafi wtedy ze zła mojego wyprowadzić dobro. I jednocześnie ćwiczy mnie w pokorze, bo jako chrześcijanie jesteśmy w szczególny sposób zaproszeni do formacji w pokorze. Mamy być podobni do Maryi, do naszej mamy, bo do mamy trzeba być podobnym. A Maryja była najpokorniejszą służebnicą Pana. I ta wojna też i pokuta I to czasami taka bezradność, że ja nie mogę, ale oddaję Panu Bogu. Czasami nawet trzeba i się przed ludźmi przyznać, że ja nie mogę, nie potrafię. Ja, co ja potrafię, ja się pomodlę. I to postaram się pomodlić tak porządnie. Nie żałować czasu na modlitwę, bo my często mamy taki styl dobry. Ładny to jest. Ja się za ciebie pomodlę. Ale wtedy rzeczywiście trzeba przyjść i wziąć różaniec na kolanach, ładnie się pomodlić, żeby była ta ofiara tej modlitwy. Nie jedno zdrowaś Maria, ale rzeczywiście musimy do bardzo solidnej modlitwy podejść i wtedy będziemy mogli być tymi wojownikami i wtedy ta moja niemoc, o której ojciec wspomniał, to, że jakaś sytuacja mnie przerasta jednoznacznie, ale wiem, że Pana Boga nie przerasta. I to, co ja mogę, to robię. A co ja mogę? Przychodzę i mówię, Panie Boże, ja nie mogę, a Ty jesteś wszechmogący, wszystko możesz. Ale nie tylko to powiedzieć, bo to za mało. A trzeba rzeczywiście zagłębić się w modlitwę, znaleźć dużo czasu. Trzeba poświęcić konkretny czas na modlitwę. Mało się modlimy w ostatnim czasie. Jesteśmy tak aktywni, tyle różnych spraw mamy do załatwienia i wydaje się nam, że tak pędzimy, a to trzeba czasami tylko wyhamować, przyjść, pomodlić się. My duchowni mamy tutaj bardzo wielkie możliwości. Teraz na przykład wieczór pójść do kościoła sobie za tych naszych ludzi, za tych żołnierzy. Już nikt nie przychodzi, bo jesteśmy sami. Pójść i oddać ich Panu Bogu w cichej modlitwie, w pokorze serca. I Bóg wtedy zaczyna działać. Ja już nie mogę, ale On może. Ja Mu pozwalam działać. Ja Go zapraszam do tego działania przez moją wytrwałą modlitwę.
Bardzo dziękuję, księże biskupie, za tę część. Teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszej audycji. Zachęcamy i zapraszamy z pytaniami, z refleksjami na temat dzisiejszego tematu. Przypomnę, 150 dzień wojny przeciw Ukrainie. Naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. 56 655 20 53 55 i 56 655 20 53 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 20 33 33 i 56 655 20 63 66.
Panie pokój, niech wypłoszy wszystkie niepokoje, oczyść nasze dusze, niech ogień miłości w nich płonie. Daj nam pokój bez miary, niech przeniknie nas. Daj nam miłość ogromną, która trwa ponad czas. Daj, Panie, nową siłę, zgorzniałe uczucia oddal. Wlej w nas nowy zapał, gorejący, uparty, mocny. I zgładź pychę, co rani serca oddane Ci. I zniszcz smutek niechciany, zastąp go szczęściem swym.
Twój bez miary niech przeniknie nas. Daj nam miłość ogromną, która trwa ponad czas, która trwa ponad czas, która trwa ponad czas.
Za 20 minut godzina 23. Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. 150. dzień wojny przeciw Ukrainie to temat naszych dzisiejszych rozmów, a naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas odzwania?
Kłania się Andrzej, ja dzwonię spod takiej od białostockiej wsi Zuchowa. Mm-hmm. Siedzę sobie w tej chwili na polu, mam taką działkę. W Bogim spokoju, w ciszy. I bardzo współczuję wszystkim Ukraińcom. Bo dla nich potrzeba, wzruszam się, przepraszam, potrzeba wiele bitew warszawskich, żeby pokonać Rosję. I chciałem podziękować z całego serca dla księdza biskupa za tą dzisiejszą wypowiedź. Bardzo wiele rzeczy zrozumiałem dzisiaj, to co on mówił. Staram się słuchać właśnie szczególnie weekendy, bo jak jestem na polu, to no, tu nie mam żadnego nośnika wiadomości, tylko internet i radio, i Radio Maria jest dla mnie taką, jak być, drogą. Ksiądz biskup naprawdę pięknie powiedział o tej wojnie. Pięknie powiedział o ludziach, o współczuciu, o dawaniu jakiejś nadziei wszystkim wokół. Poza tym bardzo wiele zrozumiałem z jego wypowiedzi, nawiązując do swojej osoby. Że musimy się modlić, musimy być labora et labora, czyli pracuj i módl się, w ciszy, w skupieniu, żeby nam się po prostu dobrze działo. Stwierdzam, że faktycznie to, co ksiądz biskup mówił, wszystkie rzeczy, które zdobywamy poprzez jakąś, no, samochody, domy, rzeczy materialne, to jest, jakby to powiedzieć, to jest nic. To jest tylko takie mgnienie. Najważniejszy jest człowiek, bo ma się wiele różnych rzeczy w domu i nie mają książki, telewizory, jakieś tam bogate konta, ale co to znaczy, co to wszystko znaczy wobec no, takiej wojny, jak jest na Ukrainie. Swego czasu byłem u fryzjera w Białymstoku, właśnie na początku, prawie na początku wojny, przyszła mnie Ukrainka, dziewczyna, która uciekła z Ukrainy i zabrała tylko rzeczy najbardziej potrzebne i te narzędzia, które ma do pracy. Bardzo jej współczułem. Powiem szczerze, nie rozumiem, dlaczego Putin tę wojnę rozpętał. I powiem tak, jeszcze jedno, że dzięki Ukrainie, która walczy, to być może my w Polsce, w Niemczech, w Portugalii nie zastaniemy tego ruskiego miru, który nam Putin funduje. Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. I ja tylko tak, może nie uzupełniając, ale myślę, że to też jest ważne. Księże biskupie, chciałbym dodać, że to, co ksiądz przed chwilą powiedział, to była po prostu przepiękna katecheza. Proszę teraz słowo komentarza.
Również dziękuję za ciepłe, miłe słowa. I właśnie podczas, kiedy słuchałem pana Andrzeja, przypomniałem sobie, że wydaje mi się, że 17 rozdział Apokalipsy to jest właśnie opisana dzisiejsza sytuacja. To, czego pan Andrzej rozpoczął, że to, co Rosja wyprawia i ta groźba też dla całego świata. A więc zachęcam do przeczytania 17 rozdziału Apokalipsy wszystkich naszych radiosłuchaczy i czy Czy ja dobrze myślę, bo mi się wydaje, że tam jest opisana właśnie sprawa tego, co dzieje się w tej chwili.
Kara na Wielki Babilon.
Tak, tak. I że to chodzi o Rosję. To, że tam jest tak wyraźnie powiedziane, ten Putin, który wrócił, przecież na Gorbaczowie miało się wszystko zakończyć, ale jednak Putin wraca i chce na nowo zebrać te wszystkie republiki, Związek Radziecki odbudować, ale jego wasalowie jednak powstaną przeciw niemu. Ja myślę, że te republiki, a więc także i Białoruś przejrzy, i Kazachstan, i Gruzja, i Azerbejdżan, wszystkie te, ci, którzy otaczają Rosję i na razie współpracują, oni odwrócą się od Rosji, tak jak się odwróci i Francja jednoznacznie, i Niemcy zakończą handel z Rosją i dopiero wtedy Rosja upadnie. Ale ja myślę, że jesteśmy świadkami spełniania się proroctwa apokalipsy.
Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z Chrystusem, Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Ojca oraz Jego Ekscelencję. Ojciec wyjął mi z ust słowo katecheza, tak? Słuchając Ekscelencji, to dla mnie była prawdziwa katecheza. Szczególnie katechezja tak bardzo konieczna dla współczesnego człowieka, który bardzo często zapominał Bogu, który chciałby wszystko dokonać sam, po swojemu i potem wychodzi źle. A jeszcze gorzej wychodzi, kiedy odrzuca Boga, wtedy jego miejsce zastępuje diabeł, i który podsuwa różne myśle, plany, które spełzną na niczym i doprowadzą do tragedii. Tak jest świat współczesny. Dlatego powinniśmy, przepiękna była wypowiedź Ekscelencji, powinniśmy bardziej zwrócić się ku Panu Bogu i właściwie w każdym momencie być z Nim i nie chcieć tak wszystko po swojemu robić. Współczesny świat wręcz przeciwko Bogu robi. Nie myśli o Nim, sprzeciwia się i to jest ten antychryst. Ten antychryst, czyny, które są przeciwne Bogu, Jego woli, nie respektują, nie myślą o Bogu. Dlatego też ja tak samo widzę te wydarzenia, które są na Ukrainie. To jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, już Jego Ekscelencja wspomniała o tym, jest pewne preludium jakieś dla i pewną groźbą dla Europy, bo jednak w Europie dzieje się bardzo źle, że jeśli Europa się nie nawróci, a niestety w krajach zachodnich szczególnie ludzie zachowują się tak, jak gdyby Boga nie było, no to cóż, ich umysłami kieruje inny duch. To może kiedyś doprowadzić do tego. To jest do tragedii światowej. Dlatego to jest to takie wyzwanie całego świata do nawrócenia. Są te czasy i to jest absolutna prawda, którą Ekscelencja nam tu przedstawiła. Musimy być w każdym momencie z Panem Bogiem. Nie tylko prosić, ale przecież Bogu mamy dziękować. Każde dobro, Ekscelencja wspomniała tak, który jest w nas. Bóg nas usposabia do dobra. To dobro, usposobienie nie pochodzi od nas, od Boga. Bóg nam daje dar jakiś, usposabia do dobra. I to dzięki Niemu my czynimy coś, zgodnie z Nim. Dlatego trzeba być i dziękować Bogu za wszystko i oczywiście nawracać się. A w świecie współczesnym dzieją się straszne rzeczy przeciwko Bogu. I dlatego to są te czasy apokaliptyczne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ekscelencji za tę piękną nam przedstawioną katechezę. No i cóż życzyć można? Błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze, mówił Jerzy z Francji. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Jerzy, serdecznie dziękujemy i prosimy księdza biskupa o słowo.
Również dziękuję za słowa otuchy i niech Pan Bóg broni nas wszystkich i modlimy się, żeby i Francja, i cała Europa przejrzała, dlatego że wszyscy jesteśmy winni też tej wojny i też w takim ekonomicznym, gospodarczym sensie Zachód Europy otworzył drzwi Putinowi do Ukrainy przez te wszystkie umowy, ale Bóg jest większy i chyba jesteśmy teraz świadkami rzeczywiście wielkiej przemiany. To jest wojna, która rozpoczyna nową epokę. Przybliżamy się do triumfu niepokalanego serca. Ja zawsze sobie myślałem, jak to możliwe, Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o wiośnie cerkwi, o triumfie niepokalanego serca. Jak to dojdzie, jeżeli tak idzie to wszystko bardzo źle? Niszczona jest osoba ludzka, jej godność. Tyle zła, tyle niesprawiedliwości, tyle zakłamania. Jak to możliwe? I Bóg chciał nam pomóc różnymi sposobami, bo jeszcze raz powiem, że Bóg nie chce wojny, ale my uparci doprowadziliśmy tej wojny, tego arsenałuśmy nagromadzili i dlatego też ta wojna to jest początek drogi nowego odrodzenia, nowej Europy. Ja myślę, że kiedyś w książkach historii to, co my teraz przeżywamy, ten okres, a więc 20 lata XXI wieku, będą kiedyś uczniowie czytać w książkach historycznych jako wielkie odrodzenie Europy, która sądzę, że powróci do swoich korzeni i znowu Chrystus będzie w centrum. I rozpocznie się wielkie odrodzenie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, księży biskupie, i prosimy kolejnego naszego radiosłuchacza. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Któż się do nas dodzwoni?
Teraz i zawsze Dariusz. Ojciec oraz Pan Jerzy uświadomili mi to, czego sobie nie zwerbalizowałem przed telefonem moim do Państwa, że to, co ksiądz biskup Jan nam prezentuje, to rzeczywiście jest katecheza. I tak bardzo mnie to ujęło, że też kilka skojarzeń mi się nasunęło i chciałem się podzielić, ale przede wszystkim właściwie pytanie będzie. Veni, vidi, vici. Te słowa słynne, znają ją wszyscy ludzie, którzy znają historię powszechną, pięknie sparafrazował imiennik księdza biskupa, król polski Jan III Sobieski pod Wiedniem. Trochę zmienił. Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. A ksiądz biskup wspominał o tym, że może się stać, i zresztą przed chwilą te słowa też pięknie wybrzmiały, że być może uczniowie za czas jakiś będą się uczyć, że 20 lata XXI wieku to jest świat, czas wielkiej odmiany. Oby tak było, oby księdza biskupa słowa stały się prorocze. Żeby Bóg zwyciężył, warto pamiętać o dekalogu, a tam jest piąte przykazanie i ósme przykazanie. O piątym przykazaniu nie chciałbym mówić, bo nie jestem już od jakiegoś czasu pacyfistą w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Zresztą nigdy nie byłem przesadnym. Natomiast jest coś takiego jak wojna sprawiedliwa i nie ma sensu być może rozwijać tego tutaj. Natomiast chodzi mi o ósme przykazanie. Mianowicie... I teraz chcę zadać pewne pytanie, na które jeżeli ksiądz biskup jako obywatel Polski i przynajmniej sercem, ale być może też formalnie obywatel Ukrainy, a na pewno człowiek zanurzony bardzo głęboko, zarówno w polską kulturę, jak i od 30 lat zresztą wybrzmiewało w pięknych księdza słowa, słowach, a o Ukrainie również ukraińską. Jeżeli ksiądz nie będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, to poproszę nie odpowiadać, a odpowiadać bardzo eufemistycznie. Ale chciałbym zapytać, jak do ósmego przykazania zdaniem księdza biskupa ma się wypowiedź pana ambasadora, jeszcze niedawnego ambasadora Ukrainy w Niemczech, pana Andrzeja Melnyka, wypowiadającego się tuż przed rocznicą Rzezi Wołyńskiej w ten sposób, że Polacy, podobnie jak Niemcy, byli dla Ukraińców wrogiem i Polska z Ukrainą, jeżeli dobrze pamiętam te cytaty z jednej, drugiej, trzeciej stacji radiowej, toczyła z Ukrainą w tym czasie, w latach 40. wojnę. Pan ambasador został odwołany. Nie wiem, co z nim dalej. Chodzą słuchy, mam nadzieję, że nieprawdziwe. Ksiądz biskup być może wie coś na ten temat. A że ma być wiceministrem spraw zagranicznych. Jeżeli tak, to raczej nie jest kara, tylko wręcz przeciwnie. A jeżeli tak, to powiem szczerze, ja ze względów wiekowych nie pamiętam o wojnie, natomiast znam troszeczkę historię. I ktoś, kto się tak wypowiada, nie czyni dobrze wobec takich ludzi jak ja, którzy bohaterstwem narodu ukraińskiego od tych 5 miesięcy zmieniam swój stosunek do tego narodu i coraz bardziej czuję, że jesteśmy braćmi. Ale jeżeli ludzie oficjalnie twierdzą, że byliśmy wrogami, to nie jestem pewien, czy to jest dobra droga. Chciałbym księdza biskupa zapytać o to, czy ksiądz biskup wie coś na ten temat, co z panem Melnykiem, a po drugie, i to już będzie ostatnie moje pytanie, potem przejdę na odbiór, czy ksiądz biskup orientuje się, jaka jest świadomość ludzi na Ukrainie o tym, co się działo na Wołyniu, bo słyszę gdzieniegdzie, że nie jest zbyt dużo, że ludzie po prostu są zaskoczeni, że są zdumieni. Również ci tutaj, którzy przybywają, i chwała Panu Bogu, że przybywają i że tyle osób udziela im pomocy spośród moich rodaków. Cieszę się z tego bardzo. Oni są zdumieni. Oni o tym nic nie wiedzieli. Czy księdza biskupa obserwacje się potwierdzają? Czy rzeczywiście mieszkańcy Ukrainy tak mało wiedzą o tej niezbyt dobrej, oby wyjaśnionej raz na zawsze i w prawdzie, no właśnie, w kontekście ósmego przykazania, w prawdzie sytuacji. Tak więc dwa pytania. Andrzej Melnyk oraz świadomość Ukraińców na temat Wołynia.
Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy i pozwolimy księdzu biskupowi odpowiedzieć.
Jak najbardziej dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękuję za poruszenie tej kwestii, dlatego że wiele osób z racji wojny i tej wielkiej pomocy, którą Ukraińcy doświadczają ze strony naszych rodaków w Polsce i tutaj w Ukrainie, bo oprócz uchodźców, którzy wyjechali do Polski, bardzo wielu Polaków wspiera w przeróżny sposób Ukraińców i tutaj na wschodniej Ukrainie, ale i na całym terytorium. Pan Melnyk wypowiedział się bardzo niefortunnie, ale on jednocześnie wyświetlił pozycję niektórych środowisk nacjonalistycznych i ja myślę, że pokazał, że jednak są pewne kręgi, gdzie tak się myśli, ale i tych ludzi jest bardzo mało, bardzo niski procent nacjonalistów, którzy uważają i rozpatrują sprawę Rzezi Wołyńskiej tak jak to przedstawił pan Melnyk w wywiadzie i po którym został zwolniony z funkcji ambasadora w Republice Federalnej Niemiec. Czy będzie wiceministrem, zobaczymy jeszcze. Czasami jest taka sprawa, wiedzą o tym politycy i dyplomaci, że w dyplomacji czasami się przestawia człowieka, ale z jednego stanowiska na drugi, bo jeżeli popełnił błąd, to już sam tego błędu nie naprawia, tylko inny dyplomata stara się go naprawiać. To jest taka stara dewiza dla dyplomatów. Natomiast nawet jeśli byłby wiceministrem, to sądzę, że otrzymał konkretne wskazówki, że w tym czasie, kiedy Ukraina otrzymuje tak wielką pomoc, mówienie o takich rzeczach jak on jest bardzo wielkim nietaktem, dlatego że Polska teraz mogłaby śmiało wystąpić z pewnymi tezami, które mogłyby zasmucić Ukraińców i obniżyć morale na wojnie. A Polska to pięknie rozumie i dlatego pewne kwestie nie są poruszane, dlatego że Ukraina cierpi, jest jak pacjent, który leży na stole i trzeba mu tylko pomóc. Nie można go jeszcze dodatkowo szturchać pytaniami trudnymi z historii. Tutaj, gdzie ja jestem, na wschodzie Ukrainy, a tutaj trzeba przyznać, że nasza diecezja charkowsko-zaporowska, te wielkie miasta przemysłowe, milionowe, dwumilionowe, 2,5 miliona, ten Donieck, Charków, Zaporoże, Dnipro, to są wielkie miasta, w których miliony, miliony ludzi mieszkały do tej wojny, która się rozpoczęła w 2014 roku, a teraz jest eskalacja. Tutaj ludność nie była bardzo zorientowana, czym była rzeź wołyńska, co to takiego, kto kogo rżnął. Nie bardzo wiedzieli. Tu była całkiem inna Ukraina, tak samo jak centralna Ukraina. Też nie była za bardzo zorientowana, chociaż już bliżej Zbrucza, bo na Zbruczu w 1939 była granica, ale tam już kogoś można było spotkać. To była kwestia tych terenów, które są dzisiaj w Łódzkim województwie, Rownińskim, kiedyś Stanisławowskim, dzisiaj Iwano-Frankowskim, Lwowskim i tak dalej. Tam są jeszcze te kręgi, które kultywują ruchy nacjonalistyczne, ale oni przedstawiają inny punkt widzenia, absolutnie inny niż jest ten obiektywny. Ja myślę, że po wojnie zostanie to wszystko kiedyś inaczej wyjaśnione. Sądzę, że pan Zełenski, prezydent Ukrainy, pochodzący z Krzywego Rogu, a więc z tych terenów tutaj naszych, gdzie ja tu się znajduję, też do tej pory na pewno i do objęcia urzędu prezydenta mógł nawet nie bardzo i słyszeć, ale teraz już jest pewnie dobrze zorientowany i sądzę, że jego administracja zrobi wszystko, aby pan Melnik, nawet jeśli byłby i będzie może tym wiceministrem, ale żeby już takich błędów nie popełniał. I jest prowadzona polityka bardziej przyjazna, bardzo pięknie o Polakach wszyscy mówią i w urzędach, i ludzie. Dlatego idzie nowy czas. Ja myślę, że i Ukraina będzie mieć teraz nowych bohaterów. Już ma nowych, prawdziwych bohaterów. I ci bohaterowie, jak Bandera, Szuchewicz i inni, będą wygaszeni w przyszłości. Że to będzie praca dla nowych historyków i ta najnowsza historia z racji ważności tej wojny, która się teraz toczy na terenie Ukrainy, to i ci bohaterowie będą mieć rangę najwyższą i oni nie będą już upaprani w takie historie jak Bandera i tak dalej. Dlatego też to i dla Ukrainy jest całkiem nowy okres się zaczyna, nowa będzie polityka, nowa historia i sądzę, że wiele kwestii zostanie rozwiązanych w sposób bardzo piękny i ta prawda się obroni, ta prawda, że rzeczywiście te rzezi były, że to było wielkie, wielkie niszczenie Polaków. Cała, bo to lipiec, to jest też pamięć tej drugiej niedzieli lipca na Wołyniu, kiedy cała diecezja łódzka była wyrżnięta praktycznie w jeden dzień. Ale teraz o tym mówimy bardzo delikatnie, ze względu na to, że naszym braciom Ukraińcom mamy pomóc, bo jak my im nie pomożemy, jak Ukraina przegra wojnę, to Rosja pójdzie dalej i wtedy będzie i bardzo trudno i w Polsce, i dalej w Europie. Dziękuję.
Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to też czasami jest tak, że to, co się dzieje w górnej warstwie polityki, to jest jedna rzecz, a to, co się dzieje na dole, tam przy prostych ludziach, którzy po prostu otwierają przed sobą serce, to jest inna rzecz i myślę, że o tym też należy nam pamiętać. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Mówi Leszek z Wrocławia.
Witam, szczęść Boże.
Witam serdecznie księdza biskupa, ojca Wacława i wszystkich słuchaczy. I tak słuchając tych różnych rozważań, dywagacji, przypomniał mi się taki bardzo znany, na pewno każdy go słyszał, wiersz. Ja akurat w tej chwili nie zacytuję go dokładnie, nawet tytułu nie pamiętam, ale sens jego na pewno każdy pamięta. Chodzi tam o to, że powstańcy warszawscy w tym wierszu zwracają się do świata, że nie potrzebują ich podziwu, ich słów pięknych, ale oni potrzebują amunicji i broni. Otóż teraz w tej chwili walczący Ukraińcy bardzo przypominają tych powstańców warszawskich, przy wszelkich różnicach, ale jednak jest duże podobieństwo. Przede wszystkim w tym, że tej broni mają o wiele za mało. Przecież oni zwracają się wielokrotnie, bo tam nie chodzi tylko o samą ilość, ale nawet rodzaj tej broni, który mógłby umożliwić, prawda, szybsze jakieś zwycięstwo. No więc tej broni ciągle brakuje i to samo powstańcy warszawscy. No, przecież im nie chodzi o to, żeby ich podziwiano, przecież to nie w tym rzecz, prawda? Ten wiersz mi się właśnie nasunął na myśl, kiedy słucham tych wszystkich rozważań, bo oni nie potrzebują naszych rozważań, naszych pięknych wzruszeń katechezami, nie wiem czym jeszcze, i podziwu. Oni tego wszystkiego naprawdę teraz nie potrzebują. I tym bardziej, że przecież weźmy pod uwagę, zresztą to chyba była już mowa, może nawet nie jeden raz, ale przypomnieć warto, że to nie jest jakaś tylko tam wojna między Rosją a Ukrainą, ale to jest prawdziwa wojna cywilizacji. To jest wojna cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci. I co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości.
No tak, panie Leszku, tylko mimo wszystko, przy tym wszystkim, co pan mówi, to jednak bądźmy konsekwentni. Jeżeli mówimy o wojnie cywilizacyjnej, to do wojny cywilizacyjnej nie wygramy li tylko karabinem. Ale wojnę cywilizacyjną wygramy przede wszystkim przemianą z siebie i swoich postaw. Więc to jedno musi iść z drugim.
A to oczywiste. Ja przecież nigdy bym nie powiedział, czy nawet nie pomyślał, że modlitwa tu jest gdzieś tam na drugim miejscu. Nie, od modlitwy się wszystko zaczyna, ale za tym musi iść czyn i nie taki tam jakiś połowiczny, ale jeśli my zwracamy się o pomoc do Boga, to z Bogiem możemy wygrać wszystko. A jeżeli możemy wygrać wszystko, no to róbmy też wszystko, co w naszej mocy, a nikt nie powie, że to, co robimy teraz, no to wszystko, co my możemy. Nieprawda, bo okazuje się, że powtarzam to teraz za informacją podaną dzisiaj w Polskim Radiu, że okazuje się, że można więcej, bo już teraz Amerykanie rozważają, że może jednak będzie pomoc i tam dadzą jakieś samoloty. A więc okazuje się, że to, co od początku, o co prosili Ukraińcy, jest to, okazuje się, możliwe, jest rozważane. A więc dlaczego nie od początku, tylko my czekamy, aż ta Ukraina tak się wykrwawi, że tam będzie po prostu pustynia. No przecież to jest bez sensu. Każdy chyba, kto choć trochę, prawda, jest na poziomie jakiejś kultury, słyszał takie określenie pyrrusowe zwycięstwo. Przecież o to nam nie chodzi, żeby ta Ukraina została obrócona w pył i prawda, większość ludzi, że tak powiem, wprost wybita. I wtedy może jakieś tam będzie zwycięstwo. To co z takiego zwycięstwa? No przecież trzeba, trzeba już teraz robić, co w naszej mocy, a powtórzę jeszcze na koniec słowa Jana Pawła II, że winni wojny są również wszyscy ci, którzy nie zrobili tego wszystkiego, co w ich mocy, żeby tej wojnie zapobiec. Tak, jeśli dobrze pamiętam, takie to były słowa Jana Pawła II. Więc nie mówmy tu, nie wpadajmy w samozachwyt, że my tu tak bardzo pomagamy Ukrainie, bo owszem, to jest wspaniałe, jak my pomogliśmy tu Ukraińcom, tu u nas w Polsce, nawet to, co dajemy tą broń, ale nie mówmy, że to jest wszystko, co możemy, bo to nie jest wszystko, co możemy. Oni potrzebują naprawdę bardziej ofensywnej broni, większej ilości i zresztą oni sami mówią, czego potrzebują, a przecież nie dostają tego. Więc jak mówię, nie wpadajmy w samozachwyt. Oczywiście zaczynamy od modlitwy, bo z Panem Bogiem potrafimy każde zwycięstwo osiągnąć, no ale też i ze swojej strony zróbmy wszystko, co potrafimy i nie trzęśmy się ze strachu, bo tam, bo Rosja, bo coś czy coś.
Panie
no takie
Leszku,
jest moje zdanie, może ktoś się
bardzo,
nie
bardzo
zgadza,
dziękujemy.
Ale jestem całkowicie przekonany, że mam rację. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, poprosimy księdza biskupa o słowo.
Tak, na początku wojny Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie pomoc w ewakuacji Ukraińców. Wtedy pan Zełenski powiedział, że potrzebujemy amunicji, a nie podwózki. Podwózka nam nie jest tak potrzebna jak amunicja. Zachód nie dawał od razu bardzo zaawansowanego sprzętu militarnego, dlatego że nie wierzyli, że Ukraińcy będą się bronić. Myśleli tak, że Rosja takim atakiem zajechała na Ukrainę, że nie obronią się Ukraińcy i dlatego zaawansowany sprzęt militarny stałby się łupem Rosjan i mogliby oni sobie to rozebrać i potem ewentualnie wprowadzić w swoje technologie. Dlatego też bardzo ostrożnie Zachód podchodził do ewentualnej takiej konkretnej pomocy. Teraz widząc, a dzisiaj już mamy 150. dzień wojny i u nas tu na Ukrainie już jest niedziela, to jest 151. dzień, rozpoczęliśmy kilkanaście minut. To właśnie czas pokazuje, że Ukraińcy są bardzo waleczni, bardzo odpowiedzialni. Potrafią bardzo szybko oswoić się z nowymi rodzajami broni skomplikowanej, bo obsługiwanie tych krabów i innych to jest bardzo trudne, ale Ukraińcy bardzo szybko się uczą. Oficerowie z NATO, którzy przyjeżdżają, mówią, że tam na zachodzie trzeba kilka miesięcy, a tu chłopaki za kilka dni opanowują system działania danego sprzętu. Dlatego też w tej chwili już pojawia się ta pomoc i miejmy nadzieję, że będzie tej pomocy coraz to więcej i doczekamy do takiego dnia, kiedy ta wojna się zakończy i przyjdą rzeczywiście nowe czasy.
Co daj, Panie Boże, jak najszybciej. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże, prosimy.
Szczęść Boże?
Tak, halo? prosimy mówić.
Mówi słuchaczka z Dolnego Śląska. To, co zostało przekazane przez biskupa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, to stało się taką katechezą, rekolekcją dla nas wszystkich w całym świecie. Przekaz prosty, zrozumiały, ponadczasowy, natchniony, trafiający do naszych dusz wierzących i niewierzących. Jest to wojna nasza, nie tylko Ukrainy, Rosji. Biskup przyczynił się do takiego generalnego naszego rachunku sumienia w każdym z nas. Nie ma winnych i niewinnych. Za sytuacje wojenne odpowiadamy wszyscy. Odpowiadamy przed Panem Bogiem, bliźni za bliźniego. Naszą bronią od tej chwili niech staje się modlitwa różańcowa i to tak jak biskup tu wspomniał, cztery tajemnice dziennie. Nieważne, gdzie mieszkam, czy blisko Ukrainy, czy daleko, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. Módlmy się i nawracajmy i prośmy o pokój. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo serdecznie i prosimy księdza biskupa o słowo.
Dziękuję również serdecznie i chciałem opowiedzieć o wojnie, a wyszła katecheza, ale to ja już w Polsce nie katechizowałem ostatni raz w 91 roku.
No i była okazja.
W liceum w Zamościu, a tu wyszła katecheza. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że rzeczywiście ta wojna, tak jak z ojcem Wacławemśmy mówili, ta wojna jest też takimi rekolekcjami, takim naszym nawróceniem. I dlatego mówienie o wojnie stało się katechezą. Ja myślę, że Pan Bóg to wszystko tak ładnie złożył w ten dzisiejszy nasz wieczór. I dziękuję Bogu, że to tak wyszło, a nie inaczej. Bardzo serdecznie również dziękuję Pani za ciepłe słowa.
Księże biskupie, bardzo gorąco dziękujemy i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest.
Eugenia z Rudy Śląskiej Halęby.
Witam.
Serdeczne Bóg zapal księdzu biskupowi za piękną i pouczającą katechezę. Dużo było mowy o modlitwie. Modli się Ukraina, modlą się inne kraje, modlą się uchodźcy z Ukrainy w Polsce. I chcę tu pochwalić księdza Piotra, proboszcza sąsiedniej parafii świętego Andrzeja Boboli. On jest niesamowicie charytatywny. On pomaga uzależnionym, bezdomnym, a teraz od samego początku uchodźcom. Gości je u siebie na proboszczy, a potem z pomocą Stowarzyszenia Świętego Filipa rozwozi po rodzinach, które zadeklarowały przyjęcie uchodźców. No i co przede wszystkim? Na początku były święta wielkanocne, nasze, potem Pascha prawosławna i on zaprosił i uchodźców, i rodziny, które goszczą do siebie na mszę świętą o 16, a potem taki wspaniały poczęstunek, które Ukrainki przygotowały, po prostu uczta. A w ogrodzie kościelnym dzieci miały różne atrakcje. I w ogóle to co niedzielę zaprasza na mszę świętą na 12, potem na obiad. I mamy już tu drugą rodzinę, bo pierwsza po 6 tygodniach wyjechała do Niemiec. I też ta druga rodzina też zawsze w niedzielę na 12 jadą do księdza Piotra. I myślę, że to jest godne polecenia, bo w wielu parafiach są uchodźcy i zgromadzą się na wspólnej modlitwie i naprawdę jednoczą się z nami. I to jest piękne. Bóg zapłać serdeczne i wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Eugenio, serdecznie dziękujemy i prosimy księdza biskupa o słowo.
Proszę księdza proboszcza pozdrowić ode mnie, podziękować mu za taką aktywność, dlatego że właśnie w takich sytuacjach, w takich spotkaniach bardzo takich ciepłych umacnia się też wiara. I wiele osób właśnie potem pamięta takie wydarzenie, taki obiad, takie spotkanie na całe życie. I dlatego to jest bardzo ważna część duszpasterstwa i ona powoduje, że czujemy się w parafii wszyscy jak jedna rodzina, razem z uchodźcami, razem z wszystkimi wiernymi, którzy co niedzielę przychodzą. To bardzo zbliża i rzeczywiście potrzebujemy teraz tych takich ciepłych momentów, które nas scalają, bo w czasie wojny, kiedy zły duch chciałby nas po kątach porozstawiać, my budujemy wspólnotę, że jesteśmy wszyscy jedną rodziną. Ludzie różnych narodowości, różnych kultur, języków, ale gromadzimy się wokół Chrystusa, dzielimy się tym, co kto ma i staramy się nawet uśmiechem, dobrym gestem tworzyć tą atmosferę takiego prawdziwego braterstwa. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy również księże biskupie i odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
kłania się Mikołaj z Polskiej Misji Katolickiej z Göttingen. Słyszałem przemówienia księdza biskupa. Bardzo mi się podobało i bardzo dziękuję. Znam księdza biskupa tam, pochodzę z tym sądom, jest Stalowa Wola Nisko i Podborek, on tam z rodzinnej wsi i tego, tak znamy się długie czasy. Ja. Co tam mogę powiedzieć jeszcze? No jeszcze wszystkiego dobrego. Ja będę obchodził 80. urodziny w styczniu, 22 stycznia bym prosił, czy by ksiądz biskup przyjechał na moje urodziny.
Panie Mikołaju, jakby nie patrzeć jednak na Ukrainie, jest wojna i ksiądz biskup ma mimo wszystko moim zdaniem ważniejsze rzeczy niż tego typu uroczystości. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Pozdrawiam księdza biskupa i ojca.
Kto się do nas dodzwonił?
I Aleksandra z Podlasia.
Witamy.
Ja nie dziwię się, że tam na Ukrainie nie wiedzą o Woliniu. My też tu nie wiedzieliśmy, żeby nie Radio Maryja, to kto by to wiedział. Wiele ludzi teraz powtarza, że po prostu nie wiedzieli o tym. Ale ja chciałam zapytać, słucham to codziennie księdza biskupa, jak on wypowiada się. I chciałam zapytać, moja rodzina jest na Ukrainie. Wyjechali po wojnie. W Kryszywie byli. I nie słyszę o tym mieście nic, żeby coś było mówione. Co tam się dzieje.
Panie jak Aleksandro, bardzo serdecznie dziękujemy. Już za chwileczkę prosimy księdza biskupa o słowo.
W jakim to jest województwie ta miejscowość?
Już
to jest mała miejscowość.
Tego nie odtworzymy, proszę wybaczyć.
Aha, dobrze, bo ja nie dosłyszałem. A pan Mikołaj, jeśli nas słucha, Mikołaj, to jak się wojna skończy, to obiecuję, że i na urodziny przyjadę, ale jak nie, to tutaj w Zaporożu mszę odprawię za Mikołaja. I niech Pan broni nas wszystkich i daje nam dobrą, taką duchową radość, która nas podtrzyma w tym czasie. Dziękuję.
Księże biskupie, gorąco i serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem bardzo podziękować dla księdza biskupa. Fajnie wszystko, no naprawdę miło to wszystko słyszeć, ale ja chciałem powiedzieć taką rzecz, bo konkretnie Polska bardzo pomogła dla obywateli Ukrainy, tak? No 4 miliony dzisiaj się o tym mówi, tak? I było, ja nie wiem, kto był, już teraz nie pamiętam, przepraszam, ale chyba to środowisko Radia Maryja ukochane, że może się mylę, ale żeby wystąpić o Nagrodę Nobla dla Polski, żeby po prostu Polska kandydowała do Nagrody Nobla za to, że taką pomoc udzielili. I nie ma odzewu, nie ma odzewu. Jeśli już Ukraińcy, obywateli Ukrainy jest 4 miliony, to nie znajdzie się jedna osoba, bo naprawdę to, co Polska zrobiła, Polacy, już pomijając Wołyń, Zamostyszcze, Równe, Kostopol, moja mama pochodziła dokładnie z Zamostyszcza, wiem, co to znaczy rzeź, ale dajmy dzisiaj spokój. Ale, i sąsiada mam za płotem obywateli Ukrainy. I nikt z nich nie złożył wniosku, bo są organizacje, są różne, żeby Polsce, bo nam to tam, ta Nagroda Nobla, to nie chodzi o to, tylko chodzi o symbol, żeby Polsce coś takiego przyznać, żeby wystąpili. I ja już apelowałem do tych, do niektórych środowisk, ugrupowań, cisza, cisza, cisza. I proszę Ojca, kochane Radio Maryja, no ale tak przyzwoitość by na to nakazywała. No, no, bo my tam obejdziemy się bez tych pieniędzy, my się obeszliśmy bez wszystkiego i damy rady, bo Polska jest silna, ukochana. Ale nie chcę powiedzieć wprost, ale taki trochę żal jest, żal, serce pęka. Tak, żeśmy im pomogli.
No, panie Zbigniewie, ostatecznie nie dla nagrody się pewne rzeczy robi, no ale rzeczywiście
zgoda,
no, coś tam...
Zgoda,
coś w tym jest.
Ale coś w tym jest. Zgoda? Nie, bo nie o nagrodę. Tak, proszę Ojca kochanego. Nie o nagrodę. Wy, Radio Maryja, to robicie taką rzecz, że i tak do nieba wszyscy idziecie. Ale Boże kochany, ale tak nieraz się w pracy rozmawia z kolegami, tu, tego. Serce pęka, a widzę na ulicy, tu, sąsiedzi, widzę tego. Akurat no nie mam takiej możliwości, żeby z nimi porozmawiać, chociaż o, machałem ręką przez płot, pozdrowiłem, ale jakiś taki chłód jest.
Panie Zbigniewie, rozumiemy. Bardzo dziękuję. Tutaj postawimy kropkę. Poprosimy księdza biskupa o słowo tego komentarza. No właśnie, jak to jest?
Bardzo wielką nagrodę Pan Bóg nam przygotowuje dla naszej ojczyzny, dla Polaków. To jest też i będzie czas wywyższenia naszej ojczyzny. I ta nagroda będzie najpiękniejsza. Kiedyś jeden tu z obywateli Ukrainy podszedł, nawet takich, którzy do kościoła nie chodzą, ale usłyszał, ile Ukraińców znalazło schronienie w Polsce i podszedł człowiek, który do kościoła nie chodzi, a może gdzieś tam rzadko do cerkwi i mówi, nawet sobie nie mogę wyobrazić, jak wielkie dary Bóg przygotowuje dla Polski za taką reakcję, której doświadczyli Ukraińcy, ta wielka dobroć i solidarność. A więc to jest ta największa nagroda. Z Nagrodą Nobla to różnie to bywa. Ja uważałem zawsze też, jak Jan Paweł II żył, że uważałem, że on powinien mieć Nagrodę Nobla co roku, a nie dostał ani razu. Tam też są goście siedzą, którzy nie bardzo obiektywnie oceniają sytuację, ale są też tam swoje tak zwane niuanse. Dlatego też nasza nadzieja jest w nagrodzie, którą Bóg przygotowuje i oby dla naszej ojczyzny ta nagroda była tak piękna, że zostaniemy jeszcze bardziej obdarzeni tymi duchowymi łaskami, które są dla nas najcenniejsze.
Księże biskupie, już powoli kończąc naszą audycję, zbliża się godzina 23:30. Pytanie, słowo do naszych słuchaczy, ale też słowo do tych, którzy z Ukrainy przybyli do Polski, no ratując jednak swoje życie, ratując swój los. Co by ksiądz biskup powiedział i do jednych, i do drugich?
Moim rodakom, Polakom, dziękuję. Życzę wiele łask Bożych, żeby Bóg wam, waszym dzieciom i wnukom wynagrodził to, że otworzyliście wasze domy, serca, kieszenie dla ludzi w potrzebie. Nawet jeżeli ktoś się nie tak zachował, może kogoś z was obraził, może ktoś był za honorowy i nie ocenił. Czym więcej okażecie i okazujecie w tej chwili łaski i dobroci, tym wielkie i większe błogosławieństwo spłynie na wasze domy. Bóg waszej dobroci nie zapomni i wasz dom będzie naznaczony tą wielką łaską błogosławieństwa Bożego na wiele pokoleń. Dla tych, którzy wyjechali z Ukrainy, znaleźli dach nad głową i ciepłe przyjęcie, prośba do tych moich i diecezjan z tych terenów i nie tylko, znajomych, do wszystkich obywateli Ukrainy. Bądźcie wdzięczni Bogu, że pozwolił wam wyjechać, że każdy mógł podzielić los tych, którzy zostali już pochowani. Wam Bóg pozwolił wyjechać w porę, daliście radę wjechać do Polski. Polska was przyjęła. Bądźcie wdzięczni Bogu i ludziom na każdym miejscu. wdzięczność i pokora i będzie nam wszystkim dobrze. Niech nas Bóg broni, niech nas napełnia swoimi darami, żebyśmy byli takimi prawdziwymi świadkami tej nowej cywilizacji miłości, o którą tak prosił Boga święty Jan Paweł II.
Księże biskupie, na zakończenie, no dzisiaj wypada oczywiście poprosić o błogosławieństwo.
Błogosławieństwo Boga Ojca miłosiernego, spływające z przebitego Najświętszego Serca Jezusowego, w sile Ducha Świętego przez modlitwę o orędownictwo Dziewicy Marii, naszej Matki i Królowej, Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, naszych aniołów stróżów, wszystkich świętych, świętej Brygidy, patronki Europy, świętej księżnej Olgi, świętego Szarbela, wszystkich świętych naszych patronów, szczególnie Jana Pawła II, niech stąpi na was, na redakcję, na wszystkich, kto razem z ojcem Wacławem trudzi się w Radiu Maria, w telewizji Trwam, na naszych rodaków, na tych, kogo przyjęliście do swoich domów i na wszystkich ludzi dobrej woli, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bóg zapłać, księże biskupie, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas i gorąco pozdrawiamy księdza biskupa i wszystkich, z którymi ksiądz biskup jest i dla których ksiądz biskup tam jest. Wszystkiego dobrego, szczęść Bóg Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
A ja przypomnę, 150. dzień wojny przeciw Ukrainie to był temat naszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem był ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie.